Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie. Względem was, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. Oto Słowo Boże.
Alleluja.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, muszę powiedzieć, że już po raz ósmy dzisiaj głoszę te homilie i zaczynam rozumieć, jak czuje się organista po całym dniu, po całej niedzieli. Tylko ja mam to bardzo rzadko, organiści co tydzień, więc wielka chwała organistom. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje i tak się składa, że rozpoczynamy je właśnie w tę trzecią niedzielę Adwentu. Niedzielę, która ma swoją szczególną nazwę, swój szczególny klimat. Niedziela Gaudete, to znaczy radujcie się. Nazwa tej niedzieli zawiera w sobie właśnie to wezwanie, ten apel. Pochodzi ta nazwa od antyfony na wejście mszy świętej w tym dniu, która z kolei wzięta jest z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Raz jeszcze powiadam. Radujcie się. Pan jest blisko. I te słowa są skierowane dzisiaj szczególnie do nas. Odnosiły się one nie tylko do Filipian, ale do wszystkich chrześcijan, wszystkich czasów. Dzisiaj są także wezwaniem do nas. Mówią one o radości. Wspomniał o tym także ojciec Marcin na początku mszy świętej, która wynika z przeczucia tego, że spełnia się Boża obietnica zbawienia. Przyczyną tej radości jest, jak słyszeliśmy, bliskość Pana. Dzisiaj powoli zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia i ta radość wiąże się z tym, że zbliżamy się właśnie do uroczystości, do pięknej, wspaniałej uroczystości, jaką jest Boże Narodzenie. Ale także można powiedzieć, że ta radość wynika z przeczucia bliskości Pana w całym naszym życiu. Z przeczucia tego, że Jego obecność stopniowo wypełnia świat. W pewnym sensie też stopniowo wypełnia nasze osobiste doświadczenie, nasze życie. Trochę mówi o tym dzisiaj także Ewangelia. Jan Chrzciciel zwraca się do tych, którzy go słuchają, do faryzeuszów. Pośród was stoi ten, który po mnie idzie, któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Wcześniej jest mowa o tym, że Jan, zaprzeczając swojej tożsamości mesjańskiej, nie biorąc jej na siebie, tak naprawdę nie zaprzeczył, ale złożył wyznanie wiary. Wyznał wiarę w to, że to Jezus Chrystus, który po nim idzie, jest większy od niego, jest Mesjaszem. Więc trzeba popatrzeć na to tak. Człowiek, który ma wiarę, widzi obecność Pana Boga w świecie, wypełniającą ten świat w sposób tajemniczy, w sposób nie do końca dostrzegalny, w sposób często ukryty, ale jednak skuteczny. Dostrzega, można powiedzieć, te promienie łaski, które przebijają przez całe zwały grzechu i zła, które są w świecie. I dodaje też Jan Chrzciciel, że ten, który pośród was stoi, nie jest przez was znany. Zwraca się do ludzi, którzy tej wiary nie mają. A więc kluczem do radości jest wiara. Wiara w to, co obiecał Pan. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy tę obietnicę zbawczą z proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, bym głosił dobrą nowinę ubogim, opatrywał rany serc, zapowiadał wyzwolenie jeńców i więźniów, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Moi drodzy, te słowa, jeśli dobrze pamiętamy, Pan Jezus odniósł także do siebie, kiedy pierwszy raz zabrał głos w synagodze. Odczytał ten fragment z księgi proroka Izajasza i powiedział: dziś spełniły się te słowa. Nasza radość więc jest radością tego, że przeczuwamy, że te słowa spełniają się, że Pan Bóg w Bożym Narodzeniu naprawdę przychodzi na ten świat i naprawdę go naprawia, zbawia, leczy wszystkie jego ułomności, słabości, braki. Łączy się więc radość z wiarą, która jest odpowiedzią człowieka na Bożą obietnicę, ten specyficzny dialog między Bogiem a człowiekiem. Łączy się to także z wezwaniem do nawrócenia, które jest tak charakterystyczne dla Jana Chrzciciela. On przyszedł po to, aby, tak jak mówi, być głosem wzywającym do prostowania drogi Pańskiej, to znaczy do nawrócenia. Nawrócenie rzadko nam się kojarzy z radością, ale w rzeczywistości prawdziwe nawrócenie objawia się radością. Nawrócenie to często dla nas jakaś asceza, rezygnacja z czegoś, porzucenie czegoś, jakiś trud. Ale ktoś, kto porzuca wszystkie przeszkody po to, aby zyskać większe dobro, nie żałuje tego, co porzuca. Jest radosny. Jest radosny. Radość jest objawieniem, jest to znakiem prawdziwego nawrócenia. Moi drodzy, ale czy to wezwanie, które dzisiaj słyszymy, do radości, do radowania się, które bije z całej liturgii dzisiejszego dnia i z czytań ze Słowa Bożego i z modlitw liturgicznych, czy ono nie brzmi dzisiaj nieco prowokacyjnie? Czy nie jest czymś zuchwałym? Może nas nawet trochę drażni dzisiaj to wezwanie do radości. Jeśli tak, to dobrze. To znaczy, że Słowo Boże jeszcze w nas coś porusza, budzi jakieś uczucia. Ważne, żeby to wezwanie do radości nie zostało przez nas zbyte lekceważeniem, żebyśmy nie przeszli ponad nim do porządku dziennego. To by znaczyło, że zupełnie jest nam to obojętne. Ale może nas to wyzwanie dzisiaj złościć trochę, dlatego że możemy zadać sobie pytanie, a z czego tu się cieszyć? Gdzie znaleźć ten powód do radości? W życiu każdego, każdej z nas Nie brakuje nigdy osobistych problemów, kryzysów, ale w tym roku jakoś szczególnie doświadczyliśmy kryzysu, z którym zmaga się cała ludzkość, człowiek jako taki, nie ktoś pojedynczy i nie wie, co z tym kryzysem zrobić, jak sobie z nim poradzić. Mówię oczywiście o pandemii, o tym, co się z nią wiąże, wobec której stajemy bezradni często, która dotyka nas w mniejszym lub większym stopniu, ale na pewno wywróciła do góry nogami życie wielu z nas, całych społeczeństw. I można sobie zadać pytanie, gdzie tu powód do radości, jak to przyjąć? A jednak słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu, zawsze się radujcie, mówi Paweł apostoł. Zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy jest powodzenie, kiedy jest dobrze. W innym miejscu Pisma Świętego słyszymy, powiedzcie małodusznym odwagi. Wszystkie kryzysy, wszystkie problemy, to co nas przytłacza, właśnie przygniata naszą duszę, pomniejsza, sprawia, że zamykamy się w sobie, w swoim egoizmie. I właśnie wtedy najbardziej potrzebne jest nam wezwanie do tego, żeby się otworzyć, do tego, żeby się radować. Tak działa Pan Bóg. Wtedy, kiedy wydaje nam się, że wszystko się sypie, leci nam z rąk, że nad niczym nie panujemy, wtedy wkracza Pan Bóg ze swoją obietnicą zbawienia, ze swoim wezwaniem do radości, dlatego, że On sam się tym zajmie. Moi drodzy, popatrzmy trochę w ogóle na te kryzysy, które nas dotykają dzisiaj. Oczywiście jest to przede wszystkim jak najbardziej namacalny, odczuwalny ten kryzys zdrowia publicznego. Osoby wszystkie, które zachorowały, które cierpią z powodu choroby. Osoby, które zmarły z tego powodu. Ci, którzy obchodzą żałobę po nich. Jest to też cierpienie tych, którzy są przepracowani z powodu opieki nad chorymi. Pandemia spowodowała także kryzys gospodarczy, który bardzo konkretnie dotyka wielu z nas. Cieńsze są portfele w tym roku. Ale nie tylko jest ten kryzys. Myślę, że od dosyć długiego czasu toczą nas, nasze społeczeństwa, różne inne kryzysy. I myślę, że przede wszystkim takim pierwszym kryzysem jest kryzys, który można by nazwać ideologicznym, ideologicznych podziałów. Moi drodzy, zamknęliśmy się od wielu lat we wrogich obozach, które funkcjonują tylko, można powiedzieć, w swojej rzeczywistości, dopuszczają tylko swoje informacje, posługują się tylko swoimi argumentami. Można powiedzieć, że jest to i uproszczony podział prawicy, lewicy, ale jest mnóstwo innych takich podziałów. I nie chodzi tylko o nasze polskie podwórko. Cały świat jest dotknięty tą chorobą takich plemiennych, ideologicznych podziałów. I można to też nazwać kryzysem rozumu, dlatego że między tymi plemionami ideologicznymi nie ma żadnej platformy, płaszczyzny porozumienia. Nie ma jak się dogadać. Nie ma żadnych argumentów, które moglibyśmy wymienić. Kryzys rozumu, bo kryzys porozumienia. A człowiek jest przecież istotą racjonalną. Do tego ma rozum, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem. Żeby się próbować nawzajem zrozumieć, dogadać. Ułożyć życie wspólne na wspólnym świecie. A my często reagujemy na tych właśnie przedstawicieli innego plemienia zwierzęcą agresją, bez zastanowienia się. Także jest na pewno coś w tym z kryzysu poważnego, który dotyka całego świata, ludzkiego świata. Jest też kryzys wiary, polegający przede wszystkim na jakimś odklejeniu się mojego osobistego doświadczenia wiary, mojego osobistego zaangażowania w wiarę od instytucji, albo można lepiej, właściwie powiedzieć, od wspólnoty, w której wiara żyje, dojrzewa, jest głoszona, jest nauczana. Wiele osób występuje z Kościoła, tak wiemy, że jest ten, wręcz można powiedzieć, ruch apostazji. I one często czynią to w dobrej wierze, ponieważ nie zachowując, powiedzmy, pewne ideały, które nawet z wiary wyrastają, mówią, że instytucja, do której należą, jest zła, nie reprezentuje tego, co głosi. Wielu także tych, którzy zostają w Kościele, doświadcza podobnych rozterek. Zostają, ale tkwią w rozterce. Dlatego, że widzą tę niezgodność, widzą tę przepaść, która często jest między Ewangelią, a tym, jak funkcjonuje wiele rzeczy w Kościele. I zgorszenia są zawsze przyczyną takiego rodzaju kryzysu wiary. I są one zrozumiałe, nie można ich lekceważyć. Nie idąc za popularnym przekazem medialnym, trzeba jednak uznać, że jest coś z tego kryzysu wiary i instytucji Kościoła. Jest też inny rodzaj kryzysu wiary, powiedziałbym. Ludzie zostają w Kościele, ale biorą za dobrą monetę, wierzą w ten, w gruncie rzeczy ateistyczną tezę, powiedziałbym ateistyczny mit, że między wiarą a współczesnym światem jest jakaś sprzeczność, że jest sprzeczność między wiarą w Jezusa Chrystusa, w Ewangelię, a nauką, rozumem, cywilizacją, postępem. To jest kłamstwo. Ale niektórzy z wierzących biorą to za dobrą monetę i według tego postępują i według tego żyją. Też okopują się w swojej wierze i walczą właśnie ze współczesną cywilizacją, z postępem, nie wiedząc, nie rozumiejąc w gruncie rzeczy, że czynią coś, co wiarę niszczy. Moi drodzy, jest więc taki obraz różnych kryzysów, dosyć czarny, i w tym pojawia się Boże Narodzenie. Kolejne Boże Narodzenie, do którego się przygotowujemy. Paradoksalnie ten obraz kryzysu, który jakoś starałem się zarysować, stwarza wielką szansę do tego, do czego wzywamy co rok, żeby mianowicie Boże Narodzenie przeżyć wreszcie nie powierzchownie, nie na poziomie tych zewnętrznych przejawów, tradycji, ale na poziomie naprawdę duchowym. Wreszcie jest na to wielka szansa. Skoro odpadają nam te wszystkie pozorne źródła radości, zewnętrzne źródła radości, skoro święta będą w tym roku może smutniejsze, mniej rodzinne, mniej zasobne, to wreszcie jest szansa, żeby doświadczyć prawdziwej mocy tych świąt. Wydaje mi się jednak, że jest z tym problem i jest duże niebezpieczeństwo, że znowu z Bożym Narodzeniem się rozminiemy. Dlatego, że dawno już wybiliśmy Bożemu Narodzeniu wszystkie zęby, które miały. Oswoiliśmy sobie to święto. Uczyniliśmy z niego właśnie takie zimowe święto rodzinnego ciepła. Zapomnieliśmy, że świętujemy w nim niesłychaną tajemnicę. Niech nas nie zwiedzie to małe dziecko w żłóbku, które się pojawi za jakiś czas. To jest Pan Bóg. Więcej, to jest król, wojownik, wódz, który przychodzi po to, aby stawić czoła wszystkim potęgom zła na tym świecie. To jest naprawdę wywrotowe, rewolucyjne święto. Pytanie, czy w to wierzymy, czy może raczej wierzymy w wigilijną kolację, a później koncert kolęd pod nazwą Pasterka. Problem z wiarą w Boże Narodzenie wiąże się tak naprawdę z czymś innym, z jeszcze głębszym kryzysem niż ten, o którym mówiłem. Mianowicie z kryzysem ludzkiego ducha, który od dawna toczy już nasze społeczeństwo. Kryzys ludzkiego ducha to znaczy jakieś pomniejszenie sił człowieka, jakąś utratę wiary w siebie samego, w świat, w to, że jest coś więcej niż mój indywidualny los. Filozofowie dawno temu powiedzieli nam, że Pana Boga nie ma, że Pan umarł. Obiecali nam inną wiarę, humanizm. Wiarę w ludzkość, w drugiego człowieka. Wiemy, czym się ta wiara skończyła w XX wieku, morzem cierpienia i morzem krwi. I potem wszystkim zostało nam nic. Zostało nam tylko nasze własne, prywatne życie, w którym się dzisiaj często zamykamy. I został nam też jakiś fatalizm, można powiedzieć. Takie przekonanie, że rządzą nami siły natury, prawa natury, na które nie mamy tak naprawdę do końca wpływu, którym musimy się poddać w niewolniczy sposób. Możemy je rozumieć, możemy jakoś nimi kierować, ale nie do końca. To jest ta niewola żywiołów świata, o której mówi święty Paweł w liście do Galatów. I w tym wszystkim pojawia się orędzie Ewangelii. Moi drodzy, orędzie Ewangelii, które jest orędziem wyzwolenia z tego naszego zamknięcia w naszym małym ludzkim świecie, w naszej doczesności. Wiara w Ewangelię jest jak wpuszczenie światła do ciemnego pomieszczenia. Jest jak wpuszczenie powietrza do dusznego pomieszczenia naszej ludzkiej, zamkniętej w tym świecie egzystencji, skazanej na władzę żywiołów, wszystkich żywiołów doczesnych, praw, które z siłą, można powiedzieć, z jakimś determinizmem rządzą nami, całymi społeczeństwami, całym światem. Wiara jest otwarciem się na świat łaski, który uwalnia nas spod władzy tego wszystkiego. Wiara pozwala nam dostrzec szerszą perspektywę, otwiera nasze oczy, uszy na coś szerszego, większego. Wiara w ten sposób nie kłóci się wcale z rozumem, ani nie kłóci się z dobrą wolą człowieka. Wiara jest czymś więcej niż rozum i dobra wola, ale jednocześnie one odgrywają w niej bardzo ważną rolę. Wiara mianowicie rozum, można powiedzieć, zapala, daje mu iskrę i daje mu kierunek do tego, żeby został wykorzystany w jak najlepszy sposób, w jak najlepszym celu dla dobra człowieka. Wiara umacnia naszą dobrą wolę. Co zostaje z naszej dobrej woli, kiedy opieramy ją tylko na samych sobie? Spotykając się ze złą wolą drugiego człowieka, możemy, każdy z nas może odpowiedzieć, ile z naszej dobrej woli zostanie. Niewiele. Do tego, żeby w drugim człowieku, który odpowiada złem na naszą dobrą wolę, żeby w nim widzieć bliźniego, potrzebna jest wiara. Wiara więc nas uwalnia, pozwala nam żyć prawdziwie ludzkim życiem, świadomym, to znaczy kierowanym swoim rozumem, swoimi wartościami, tak jak je rozpoznaje, która otwiera mnie także na drugiego człowieka, pozwala w nim widzieć bliźniego, a nie przedstawiciela wrogiego plemienia z innej planety, z którym nie mogę się dogadać. Wiara, jednym słowem, buduje pewien etos, mój stosunek do siebie samego, do Pana Boga, do świata, do drugiego człowieka. Ten etos, który Pan Jezus zawarł w 8 błogosławieństwach skazania na górze. A więc w 8 drogach błogosławionego, to znaczy szczęśliwego życia. Szczęśliwego życia. I kiedy dzisiaj ludzie odrzucają wiarę, to jestem przekonany, że nie robią tego głównie z powodu jej nieracjonalności czy z powodu złej przekonania o złej woli, która tkwi w instytucjach wspólnotowych wiary, ale wynika to z przekonania czy z braku połączenia między szczęściem a wiarą. Nie rozumieją tego, że wiara może być źródłem szczęścia. Pewna osoba powiedziała mi niedawno: proszę Ojca, ludzie nie rozumieją, jakie wielkie to szczęście, że można wierzyć. I może brzmi to płasko, banalnie, ale trzeba było widzieć tę osobę, która to mówiła. Wiara dla niej była naprawdę źródłem szczęścia. I o tym przekonuje nas przede wszystkim postać Maryi, o której święta Elżbieta mówi, kiedy ją spotyka. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane od Pana. Maryja jest matką nas wierzących. Jest ona takim Abrahamem Nowego Przymierza. O Abrahamie też było powiedziane w Starym Testamencie, że jest ojcem wszystkich wierzących, a jednocześnie, kiedy Pan Bóg spotkał się z odpowiedzią wiary ze strony Abrahama, to powiedział mu, że jesteś błogosławieństwem. Będziesz błogosławieństwem dla ludzi, których będziesz spotykał. Wiara daje nam misję dzielenia się szczęściem, które z niej wynika. Tak jak uczyniła to również Maryja. Gdyby nie ona, gdyby nie jej akt wiary, nie byłoby Bożego Narodzenia. Nie byłoby w tego wdarcia się łaski w świat człowieka. Szczęście płynące z wiary to przede wszystkim szczęście wyzwolenia się od własnego ego. Ludzie myślą dzisiaj, że wiara im coś zabiera, nie pozwala im spełniać samych siebie, nie pozwala im realizować samych siebie. Wierzą w to, że szczęście tkwi w tej samorealizacji. Podczas gdy śmiem twierdzić, że to nerwowe dążenie do samorealizacji jest podstawowym źródłem nieszczęścia współczesnego człowieka. Prawdziwe szczęście tkwi w wyzwoleniu się od tego i w odnalezieniu woli Pana Boga. W wejściu w tę wolę Pana Boga, która jest większa od nas, ogarnia cały świat i jest pełna dobroci dla całego świata. To jest prawdziwe szczęście. Ludzie o tym mówią często spontanicznie, nie mówiąc o Panu Bogu, bo im nikt o nim nie powiedział, ale widzą szczęście w tym, że w sensie swojego życia, które polega na tym, że są do czegoś potrzebni komuś, że widzą właśnie sens swojego życia. Na tym polega odnalezienie woli Pana Boga i jej realizacja w swoim życiu. Nie na dążeniu za zachciankami, przyjemnościami, za samorealizacją. W każdym razie ta wola, o której mówię, wola Pana Boga, tak jak wspomniałem, jak powiedziałem, jest wolą pełną dobroci. Pan Bóg przychodzi do takiego świata, jaki on jest, pełnego zła, cierpienia, braków. Pan Bóg rodzi się w Bożym Narodzeniu, rodzi się pośród mroku nocy, w mrocznym świecie. W takim świecie, który można tylko potępić, albo który można uratować z jego matni, w której się znalazł. I Pan Bóg w rozmowie z Nikodemem przez usta Jezusa wyraźnie mówi, co wybiera. Syn Boży przyszedł po to, aby świat zbawić, a nie potępić. I wydaje nam się często, że wiara jest czymś trudnym, ryzykownym w tym świecie. Może kiedyś było łatwiej uwierzyć. Tak, wiara jest czymś trudnym i ryzykownym. Ale bez wiary, bez ryzyka, bez trudu życie popada w marazm. A wiara jest potrzebna właśnie w takim świecie, który jest mroczny, zły i pełen braków. Bo to wiara jest źródłem światła w mrocznym świecie. Nie ma nic, co by wcześniej przyszło, oświeciło nas i pozwoliło nam z pewnością siebie, z przekonaniem pełnym uwierzyć. Nie. Pan Jezus nie rodzi się pośród blasku południa, rodzi się w środku nocy. I właśnie tam rodzi się wiara, po to, aby przynieść światło jutrzenki. Tak jak mówi też dzisiaj Jan Chrzciciel. Jam głos wołającego na pustyni, a więc w miejscu nieprzyjaznym życiu. Tam rodzi się i tam jest potrzebna wiara. Bo na tym polega zbawienie właśnie, że człowiek odpowiada wiarą na zbawcze czyny, zbawcze obietnice Pana Boga. Z tej mieszanki rodzi się wiara. Myślę, że w czasie rekolekcji można mówić o wielu cennych, dobrych, ważnych rzeczach. Ale dzisiaj jest chyba szczególnie taki czas, kiedy trzeba mówić o rzeczach zupełnie fundamentalnych, a więc o naszej wierze. Bo możemy robić wiele dobrych rzeczy, także w Kościele, ale będą one bez znaczenia, będą one puste, jeżeli nie będzie za nimi stała wiara i rozpadną się kiedyś. Wiara jest najważniejsza, to jest źródło. I do tych źródeł, myślę, trzeba nam powrócić. Prośmy Matkę Bożą, aby nas w tej drodze wspomagała. Amen.